Pani Danuta Piekarz, wybitna i uznana italianistka, biblistka, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Witam Pani doktor.
Witam serdecznie, ojcze.
Spotykamy się dzisiaj nad pozycją Jezus, jakiego nie znamy, spotkania z Jezusem w Ewangelii Świętego Jana, wydawnictwo Salvator, Biblioteka Centrum Formacji Duchowej, seria Szkoła Biblijna. Jakiego Jezusa nie znamy, pani doktor?
No właśnie, tytuł jest trochę niepokojący. Już kilka razy słyszałam pytania, dlaczego taki tytuł. Najprościej można odpowiedzieć, że zawsze Jezus pozostanie dla nas tajemnicą. Tak samo jak tajemnicą jest zawsze dla nas w pewnej mierze drugi człowiek, czy nawet my sami. Ale tutaj przyznam, że powód nadania tego tytułu był inny. Akurat w czasie, gdy pracowałam nad tymi konferencjami, słyszałam wokół wiele konferencji o pewnych scenach z Ewangelii Jana i ciągle o tych samych, o Kanie Galilejskiej, o Nikodemie, o Samarytance. Dlatego zdecydowałam się wybrać te sceny, o których mówi się bardzo rzadko, jak na przykład rozmowy Jezusa z przeciwnikami, te tak zwane apologie, albo zebrać całościowo pewne fragmenty Ewangelii Jana, o których owszem się mówi, ale bardziej fragmentarycznie, na przykład mowa pożegnalna, czy męka, czy sceny po zmartwychwstaniu, żeby ukazać czytelnikowi pewien obraz całościowy. Jak w całości wygląda ta mowa, jak w całości kształtują się te wydarzenia i jaki jest do nich klucz?
Pani doktor, rozumiem, że te 6 rozdziałów, Ewangelia Duchowa, jej autor, słowo, które stwarza i sądzi, badajcie pisma, nie chcecie przyjść do mnie, testament z Wieczernika, wywyższenie króla, jeżeli chcę, aby uczeń pozostał, aż przyjdę, są to konferencje. Ale wiemy, że pani jest naukowcem. Na ile te konferencje mają charakter naukowy, a na ile taki charakter przepowiadania Słowa Bożego?
Jest to coś pośrodku. Staram się przekazać przeciętnemu czytelnikowi to, co odkrywają egzegeci i mówią o tym często językiem niezbyt dostępnym dla przeciętnego czytelnika. Ja staram się to wyrazić w taki sposób, żeby każdy człowiek mógł to zrozumieć. Czyli są to pewne odkrycia komentatorów, wybitnych uczonych, ale staram się je przekazać tak, żeby każdy mógł je zrozumieć.
Pani doktor, słowo, które stwarza i sądzi, to rozumiem, że interpretacja i konferencja na temat prologu Ewangelii według świętego Jana, prologu, który dobrze znamy, przynajmniej ze słyszenia, bądź też wsłuchiwania się w Ewangelię, czytań w Słowo Boże i liturgię Słowa Bożego podczas okresu Narodzenia Pańskiego. Co jest takiego fascynującego dla pani w prologu Ewangelii świętego Jana?
Przyznam, że pierwszą prawdą, która mnie w nim najbardziej uderzyła, to podkreślenie roli Syna Bożego w dziele stworzenia. Jest to prawda, o której właściwie bardzo rzadko myślimy. My tak często podzieliliśmy zadania Trójcy Świętej. Ojciec stworzył, Syn odkupił, Duchu Święca, a przecież przy stworzeniu była obecna cała Trójca. I autor to wyraźnie zaznacza. Słowo było, zanim świat powstał i wszystko przez nie się stało. Później też przepięknie ukazuje rolę Słowa, czyli oczywiście my wiemy Chrystusa, wobec człowieka. Jest światłem, jest życiem, oświeca, czyni dziećmi Bożymi. Gdy się głębiej wczytamy w ten prolog, naprawdę mamy jakby streszczenie tego wszystkiego, co później znajdziemy na kartach Ewangelii. Niektórzy nawet mówią, że prolog powinno się czytać na końcu. Po tym, jak się już wie, co Jezus robił, to prolog stanowi pewne podsumowanie Ewangelii.
Pani doktor, no tak jak z pisaniem prac często takich naukowych, wstęp najczęściej jest pisany na zakończenie, gdy wiemy, co jest już w pracy, tak do samego końca. Czy można tak porównać ten prolog janowy?
No, niektórzy złośliwie mówią, że wstęp to jest coś, co autor pisze na końcu, wydawca umieszcza na początku, a czytelnik nie czyta nigdy. Mam nadzieję, że w przypadku prologu janowego jest inaczej. Czy go czytelnik przeczyta na początku, czy na końcu, to praktycznie i tak czytelnik, który jest już chrześcijaninem, ma świadomość, o kim jest mowa i nie będzie miał z tym problemu. Natomiast jeśli chodzi o umieszczenie prologu, trudno powiedzieć, czy został umieszczony wcześniej czy później, dlatego że wiemy, że autor Ewangelii wykorzystał prawdopodobnie w dużej mierze już wcześniej istniejącą pieśń, którą uzupełnił. Czyli trzeba pamiętać jakby wcześniejszym istnieniu części prologu, która została uzupełniona i dołączona do Ewangelii.
To taki malutki dowód tego, że pani też jest egzegetą i naukowcem w tej dziedzinie. To, co przed chwileczką pani zapewne powiedziała. Badacie pisma, a nie chcecie przyjść do mnie. Oczywiście wiemy, że Pismo Święte zostało zamknięte jako pełnia objawienia i już do niego nic nie możemy dołożyć. Szukamy tam wypełnienia tego wszystkiego, co słyszymy i jak żyjemy. I chcę tutaj zapytać przy tym kolejnym fragmencie, czy z tą postawą, o której pani pisze, którą rozważa w trzecim rozdziale, mamy również do czynienia dziś? Czy spotykamy właśnie ludzi, którzy dobrze znają pisma, a nie są w stanie przyjąć żywego, obecnego pośród nas Jezusa Chrystusa i nie chcą przyjść do Niego?
Oczywiście, wszystko zależy, jak się podejdzie do pisma. Naczytać Pismo Święte, jak to mówił jeden z moich, było do wypełniania krzyżówek. Zdobywać tylko wiedzę. Można też badać struktury literackie, kropki, przecinki i zatrzymać się na tym. To jest nieraz naprawdę niebezpieczeństwo dla tych, którzy studiują Pismo Święte. Oderwać studium od żywej wiary, od relacji z Bogiem. Jeżeli się zapomni o tym głównym, najważniejszym autorze, który chce przez to słowo nawiązać z nami dialog, możemy zostać wybitnymi egzegetami, a kontakt z Bogiem będzie jakby odłożony na bok. I to jest wielkie niebezpieczeństwo, myślę, nie tylko nawet dla jakichś wielkich uczonych, ale też często nawet dla zwykłych ludzi, że lektura Pisma Świętego swoje, życie swoje, a Pan Bóg jeszcze gdzieś na boku.
Testament z Wieczernika. Wiemy, że to są najpiękniejsze, ale z drugiej strony chyba najtrudniejsze rozdziały Ewangelii według świętego Jana. To testament, mowa pożegnalna, mowa arcykapłańska, rozdziały od 13 do 17. Proszę mi powiedzieć, jak udało się pani zawrzeć je na 22 stronach, no bądź co bądź, książki o niezbyt dużym formacie?
Otóż problem z odczytaniem tych rozdziałów, jak ojciec słusznie zauważył, często polega na tym, że tam powtarzają się pewne tematy. Komentatorzy mówią nieraz, że prawdopodobnie ostateczny redaktor Ewangelii Janowej miał przed sobą jakby kilka różnych zapisów tej Ewangelii i korzystał z różnych źródeł. Dlatego na przykład Jezus mówi o duchu, paraklecie, potem mówi o nowym przykazaniu, o miłości wzajemnej, znowu o duchu. Pewne tematy przeplatają się i powracają. Ja natomiast spróbowałam w tej książce pogrupować tematy. Co Jezus mówi o nowym przykazaniu, co mówi o duchu, co mówi o swoim odejściu do Ojca, żeby w ten sposób ułatwić czytelnikowi odczytanie głównych tematów, które będzie znajdował jakby rozsypane w tej mowie.
Panie doktor, jeszcze kolejne pytanie. Wywyższenie króla, rozdział od 18 do 19. Doskonale wiemy i biblista, egzegeta, który nie chce, by jego praca i jego studium Pisma Świętego było oderwanym od rzeczywistości, musi oceniać i dawać odpowiedzi na to, co dostrzega i co słyszy w otaczającym go świecie. My wiemy, że trwa taka dyskusja nad intronizacją Jezusa Chrystusa na Króla Polski, też intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ścierają się te dwie ścieżki, te dwie drogi. Czy ktoś, kto jest zaangażowany w tę dyskusję, czy w tym rozdziale wywyższenie króla znajdzie odpowiedź i jaką odpowiedź?
Znajdzie odpowiedź, że Jezus już jest królem. Niezależnie, te nasze późniejsze intronizacje mogą być naszym jakby osobistym uznaniem jego królowania. W Natomiast Jan wyraźnie ukazuje, że już Jezus wchodzący w mękę, nie tylko wchodzący w chwałę zmartwychwstanie, ale wchodzący w mękę i już jest królem, zostaje koronowany koroną cierniową. Nawet Piłat, ironicznie mówiąc, oto wasz król, nie wie, że wyznaje szczerą prawdę. Przez całą mękę przewijają się ciągle motywy królowania Jezusa. Nawet krzyż jest tronem królewskim, z którego ten król rozdziela dobra. Czyli nie trzeba nawet dodatkowych potwierdzeń. To jest tylko nasze przyjęcie jego królowania. A on jest królem tak czy owak.
Wszystkiego nie jesteśmy w stanie oczywiście powiedzieć, co jest w książce, bo mamy zachęcić do czytania i pochylania się nad słowem Ewangelii według świętego Jana, słowami Pisma Świętego, a pozycje, które się ukazują, książkowe, mają nam w tym dopomóc. Co ci do tego chce się powiedzieć na koniec? Godność mesjańska Jezusa Chrystusa, jego świadomość, kim jest. I tutaj nawiązuje do tego ostatniego rozdziału. Jeżeli chcę, aby uczeń pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Czy można tak powiedzieć?
Właśnie w tej książce zaryzykowałam taką dość nietypową interpretację.
To co ci do tego nie jest zawarte w nazwie tego rozdziału? To taka informacja dla słuchaczy.
Właśnie, bo co ci do tego są to słowa do Piotra, który pyta się o los umiłowanego ucznia. Piotr usłyszał już, jaki będzie jego los, paść owieczki moje, a potem kto inny cię poprowadzi. A wie, że za nim idzie umiłowany uczeń, pyta, a co z tym będzie? Jaki będzie jego los? A Jezus mu daje odpowiedź, powiedzielibyśmy może nieco wymijającą. A gdybym ja chciał, żeby ten pozostał, aż przyjdę, ty pójdź za mną. Krótko mówiąc, ty się skupiaj przede wszystkim na realizacji twojego osobistego powołania. Natomiast jeżeli chodzi o to zdanie dla wielu niepokojące, gdybym ja chciał, żeby ten uczeń pozostał, aż przyjdę. Oczywiście Jan, apostoł, nie dożył powtórnego przyjścia Jezusa, ale dożyje uczeń jako uczeń, którego Jezus kocha. Dopóki będzie istniał świat, będzie istniał uczeń, którego Jezus kocha.
Ten uczeń z testamentu pod krzyżem?
Powiedziałabym uczeń jako uczeń Jezusa przez duże U. Zawsze będzie jakiś uczeń Jezusa, będzie trwał Kościół.
Bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie. Jezus, jakiego nie znamy, spotkania z Jezusem w Ewangelii świętego Jana. Ta rozmowa jest niedokończona, musi być znak zapytania, musi być to zaciekawienie. Rozmawiamy z panią Danutą Piekarz. Gorąco dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Również z Panem Bogiem. Kolejnym naszym gościem w audycji Czytać, aby być mądrym, jest profesor doktor habilitowany socjolog Andrzej Zybertowicz. Szczęść Boże, panie profesorze.
Witam serdecznie, uśmiecham się do wszystkich słuchaczy, tym razem z Warszawy. Na szczęście nad stolicą jest słońce.
A w Toruniu wyglądam za okno, no jeszcze słońca nie mamy. Jeżeli łaskawa będzie Warszawa, to słońce nam podeślę, ale nie to słońce, które kiedyś zaświeciło w Peru na Machu Picchu, bodajże coś podobnego. Ale państwo Platformy, bilans zamknięcia, Andrzej Zybertowicz, Maciej Gurtowski, Radosław Sojak. Nad tą pozycją pragniemy się dziś zatrzymać. Jest to ogląd socjologów, nie ekonomistów, nie ludzi od gospodarki, ale socjologów. Jaką ma wartość ta pozycja z punktu widzenia socjologicznego?
Proszę ojca, na wartość książki to najlepiej ocenili czytelnicy i recenzenci. Natomiast chcę po pierwsze wyrazić satysfakcję, że pierwsza rozmowa o książce, która dzisiaj ukazała się na rynku, odbywa się właśnie na antenie Radia Maryja. To jest książka, myślę, nietypowa, co ukazuje się sporo publikacji oceniających bieżące zdarzenia, procesy polityczne, jest sporo publicystyki i takiej bardziej naiwnej i pogłębionej. Natomiast to jest próba zrobienia analizy rządów Platformy ostatnich 8 lat, ale w istocie także spojrzenia na całą transformację ustrojową od roku 89, nie w kategoriach emocji, perswazji, sztuczek propagandowych, tylko z perspektywy naukowej, ale zarazem przedstawionej w sposób maksymalnie przystępny dla osób zainteresowanych. W tej książce zgromadziliśmy informacje, przedstawiliśmy je za pomocą wykresów, grafik, niekiedy tabel, żeby zobaczyć, czy obiektywnie sprawdzalne dane, czy takie informacje, jakim posługują się badacze, socjologowie, ekonomiści, informacje zaczerpnięte z oficjalnych statystyk albo instytucji unijnych, albo naszego Głównego Urzędu Statystycznego, albo zgromadzone przez instytuty badawcze. Czy te informacje umożliwiają nam dokonanie w miarę obiektywnej oceny rządów ostatnich 8 lat?
Panie profesorze, no nie jesteśmy w stanie oczywiście całej tej publikacji przybliżyć. Zachęcamy nade wszystko do czytania. Publikacja zawiera ponad 250 stron. Jeżeli mówimy o bilansie i tutaj bilans zamknięcia, no to zawsze zastanawia nas podstawowa sprawa. Tak. Kto zyskuje, kto traci?
No właśnie, jeśli jakimś krajem rządzi ekipa, która jest i sprawna, i uczciwa, to zyskuje społeczeństwo, a tracą ci, którzy w nielegalny sposób chcieliby się bogacić. Natomiast jeśli rządzi ekipa ludzi, którzy są nieudolni albo jednocześnie także nieuczciwi, to traci społeczeństwo, a zyskują różne pasożytnicze grupy interesów. Ale to, co powiedziałem, to jest sformułowanie problemu w języku publicystyki w istocie. A my próbujemy sięgać do danych naukowych i mamy obszerny rozdział w tej książce poświęcony problematyce zdrowia. I otóż jak przyjrzymy się statystykom, które nie zostały stworzone na potrzeby polityczne, statystykom, które nie zostały stworzone przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy dziennikarzy lub badaczy krytycznych wobec rządów Platformy, to zobaczymy, że pod względem wielu wskaźników stopień zdrowotności naszego społeczeństwa i jakość opieki zdrowotnej sytuuje nas na końcu statystyk unijnych, a zarazem, co by było jeszcze gorzej, żyjemy w warunkach dla zdrowia bardzo niebezpiecznych. Otóż dane pokazują, że w Polsce mamy najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii i zarazem mamy lekarzy, których jest tak mało, że są najbardziej w Unii przeciążeni pracą. Czyli znaleźliśmy się jako społeczeństwo w pewnej zdrowotnej, strukturalnej, można powiedzieć, pułapce. Dlaczego? Bo mamy najgorsze warunki, najgorsze powietrze, którego zanieczyszczenie powoduje wysokie ryzyko wielu chorób i zarazem najsłabszą osłonę medyczną zagrożonego społeczeństwa. I to są dość twarde dane, które oczywiście można analizować, można się spierać, dyskutować, ale one pokazują skalę zaniedbań. Czy te zaniedbania biorą się z niekompetencji rządzących? Czy biorą się z nich nieuczciwości? Z tego, że ręka w rękę z niektórymi pasowitymi grupami interesów rządzących funkcjonują, to jest osobna kwestia. Ale ta książka przytacza dane i w ten sposób umożliwia rzeczową dyskusję, a nie tylko przepychankę na emocjonalne argumenty. Bo przyjęliśmy takie oto założenie, że szukając informacji do oceny rządów Platformy i PSL w ostatnich latach, świadomie nie sięgaliśmy po źródła i interpretacje zawarte w tych mediach, które są opozycyjne wobec tej ekipy rządowej. Nie sięgaliśmy po Tygodnik w Sieci, po Tygodnik do Rzeczy, po Gazetę Polską, po Gościa Niedzielnego, po Niedzielę, po Nasz Dziennik, po Gazetę Polską Codziennie. Nie sięgaliśmy po materiały telewizji Trwam, świadomie, żeby jak najbardziej zobiektywizować nasz obraz. I co się okazało? Że gdy sięgaliśmy po informacje dostępne w mediach popierających rząd, niekiedy zawzięcie i gorliwie popierających rząd, jak na przykład Gazeta Wyborcza, to obiektywnie czytane informacje, zawarte często na stronach gospodarczych, na dalszych stronach tych mediów, przedstawiają bardzo negatywny obraz jakości rządzenia Platformy.
Panie profesorze, ta jakość rządzenia to również jakość rządzenia w oparciu nie tylko o fundusze krajowe, ale rozumiem, że również w oparciu o fundusze europejskie. Czy to również panowie wzięli pod uwagę w tym bilansie zamknięcia?
Tak, przeprowadziliśmy, może za chwilę odpowiem na to pytanie, ale może jeszcze nawiążę, ojciec przywołał podtytuł tej książki Bilans zamknięcia. Ktoś mógłby spytać się inaczej. Zresztą na Twitterze któryś z użytkowników zadał pytanie. Przecież Platforma jeszcze nie przegrała wyborów. Czy to nie jest przedwczesne? Otóż nawet gdyby było tak, że Platformie udałoby się utrzymać władzę w wyniku wyborów październikowych, to sądzę, że to, co się odsłoniło w wyniku taśm z podsłuchami rozmów polityków Platform i zaprzyjaźnionych z nią biznesmenów, to daje podstawy do pewnego zamknięcia pewnej epoki. To miotanie się Ewy Kopacz w kampanii wyborczej w ostatnich tygodniach pokazuje, że coś w rządach Platformy się skończyło. To, że po skandalicznej wypowiedzi ambasadora Rosji w Polsce, minister spraw zagranicznych z Platformy, że Schetyna czuł się zobowiązany, żeby go wezwać do ministerstwa nazywanych, to jest efekt nacisku tej Polski patriotycznej, wolnościowej na władzę. To jest to zmuszenie Platformy, która lekceważyła polski interes narodowy przez lata, jak wynika z analiz naszej książki, do tego, żeby wychodziła naprzeciw oczekiwaniom społecznym. A więc w pewnym sensie nastąpiło zamknięcie pewnej epoki. Mam nadzieję, że to będzie zamknięcie głębokie. To znaczy, że wyborcy także przyswajając, rozdyskutując pewne materiały z naszej książki, zobaczą, że Platforma nie zasługuje na dalsze rządzenie naszym krajem. I teraz wrócę do ojca pytania. Obszerne fragmenty tej książki poświęciliśmy analizie tego, w jaki sposób wykorzystywane są fundusze unijne. Czy one są wykorzystywane w sposób, który sprzyja rozwojowi naszego kraju, czy nie? I tutaj znowu sięgaliśmy po wypowiedzi profesorów, które były publikowane w mediach przyjaznych dla ekipy rządzącej, między innymi w Gazecie Wyborczej. I te wypowiedzi potwierdzają wyniki naszych analiz, że środki unijne nie zostały wykorzystane, żeby stworzyć niezależny potencjał rozwojowy. Że one były wykorzystywane nieefektywnie i wytwarzały pewne złudne poczucie, że Unia to jest święty Mikołaj, że my nie musimy samodzielnie brać się za bary z wyzwaniami cywilizacyjnymi, bo jakiś święty Mikołaj z Brukseli przyjdzie nam, przyniesie pieniądze, co spowodowało odrodzenie się niedojrzałych postaw typowych jeszcze dla PRL-u. Postaw w stosunku do środków publicznych jako czegoś, co nie jest niczyje, co możemy sobie marnotrawić, bo to Unia dała. To jest niezdrowa postawa, niedocenianie tego, jak duży wkład musimy wnosić w fundusze unijne, jaka część pieniędzy wraca do firm z krajów, które są płatnikami tych funduszy. Innymi słowy, pokazujemy w tej książce, przywołując między innymi autorytety związane z tamtym obozem, ale my to porządkujemy tę informację, że sposób zarządzania strumieniami pieniędzy unijnych to pod wieloma względami była fikcja, marnotrawstwo i tworzenie u Polaków niezdrowych postaw niesamodzielności. Że te fundusze, zamiast dać nam bazę do samodzielnego rozwoju, umacniały mentalność postkolonialną, mentalność ludzi, którzy traktują to, co się dzieje w Unii Europejskiej, jako nieuchronne, z czym musimy się biernie jakoby godzić.
Panie profesorze, mam ostatnie dwie minuty. Każdy, kto w 2005 roku miał świadomość polityczną, patriotyczną i tego, co się dokonuje w Polsce, pamięta dyskusję nad bilansem zamknięcia, więc ta pozycja, można powiedzieć, jest o 10 lat za późno, ale dobrze, że jest. Na te ostatnie sekundy i minuty pytanie o demografię, która widzę, że znajduje się w tej pozycji, jak również aneks. Dlaczego tylko o patologiach w polskim górnictwie?
Bo książka powstała bardzo szybko, kosztem wakacji nas, autorów, a te patologie można naświetlić w sposób, że tak powiem, obiektywny dla ludzi Platformy, dzięki temu, że to pani wicepremier Elżbieta Bieńkowska z ramienia Platformy sama przyznała w podsłuchanej rozmowie z szefem CBA, że przez 7 lat rządzenia Platforma po prostu zlekceważyła obszar naszego bezpieczeństwa energetycznego, problem miejsc pracy w górnictwie, że oni byli świadomi tego, że nie troszczą się o tą ważną część gospodarki narodowej i bezpieczeństwa narodowego.
Dziękuję panie profesorze. Andrzej Zybertowicz, Maciej Gurtowski, Radosław Sojak, socjologowie, którzy podjęli się pracy uwieńczonej książką Państwo Platformy, bilans zamknięcia, wydawnictwo Fronda. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Uśmiecham się do wszystkich radiosłuchaczy.
Mimo tego, że bilans zamknięcia wcale nie jest radosny.
Ale my mobilizujemy się, żeby nasza wiara w Polskę znalazła wyraz w przekazaniu władzy w ręce tych, którzy czują się z naszą historią i tradycją głęboko związani.
Bardzo gorąco dziękuję. Była to audycja Czytać, aby być mądrym.